Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym z cyklu spotkań Przystanek Historia Online. Tematem dzisiejszego naszego spotkania są militarne aspekty wojny polsko-bolszewickiej w nawiązaniu do setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, którą będziemy obchodzić w tym roku, jak również inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie polegającej na przygotowaniu 9 broszur popularno-naukowych, które złożą się na serię Największe bitwy wojny polsko-bolszewickiej. W naszej dzisiejszej rozmowie wezmą udział goście, profesor Aleksander Smoliński, pan doktor habilitowany pułkownik Juliusz Tym oraz doktor Łukasz Przybyło. Tutaj wybór prelegentów nie jest przypadkowy. Po pierwsze, są to osoby uznane już dorobkiem, jeżeli chodzi o historię wojskową, w tym też zagadnienia, które będziemy dzisiaj poruszać. Jak również w sumie są to autorzy łącznie 5 spośród 9 naszych broszur, więc to jest to również odpowiednie uzasadnienie ich tutaj obecności. Na początku myślę, że moglibyśmy zacząć od kwestii w jakimś sensie podstawowej, mianowicie o kształtowaniu się Wojska Polskiego, jego struktur, organizacji w momencie, kiedy państwo polskie ponownie jest powołane do życia. I tutaj z pewnością był szereg różnego rodzaju trudności, ograniczeń, wyzwań, które trzeba było pokonywać. I o analizę tego zagadnienia chciałbym poprosić profesora Aleksandra Smolińskiego.
No, rozpatrując tę kwestię tworzenia się struktur polskich sił zbrojnych, a konkretnie Wojska Polskiego, w momencie, gdy odradza się niepodległe państwo polskie, trzeba mieć na uwadze fakt, że od października 1831 roku nie było regularnych jednostek Wojska Polskiego. Oczywiście były różnego rodzaju formacje zbrojne podczas I wojny światowej, ale one z reguły nie całkowicie były w stanie realizować polski interes narodowy i z reguły nie podlegały wyłącznie polskim ośrodkom władzy. Czyli można mówić, że Wojsko Polskie wraz z niepodległym państwem zaczyna się odradzać od tej umownej daty 11 listopada 1918 roku. I tu jest kwestia kadr, na podstawie których miało ono powstawać. No, do tego czasu z tych formacji, które powstały podczas I wojny światowej, polskich formacji wojskowych, właściwie dotrwała tylko polska siła zbrojna i armia polska we Francji, której w tym czasie akurat w kraju nie było. Natomiast w kraju pozostała tylko polska siła zbrojna, ten nie do końca zrealizowany pomysł przekształcenia Legionów w coś, co miało pod kuratelą Niemców stać się większą armią polską. Ten pomysł nie wypalił. W październiku, 28 października 18 roku, ta polska siła zbrojna liczy niecałe, trochę więcej niż 5 tysięcy żołnierzy, z reguły o nie najwyższym morale, jest bardzo duży poziom, bardzo wysoki poziom dezercji. I to jest ta jedna z tych, właściwie ona jest zorganizowana tak zwane kursy szkoleniowe, które miały kształcić kadry dla tej przyszłej Armii Polskiej, która miała powstać w ramach tego państwa polskiego podległego Niemcom, nazywanego Królestwem Polskim. Druga grupa to są członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej, to jest z reguły dobrze zmotywowana młodzież. Trudno dzisiaj jednoznacznie określić, jaka to była grupa ludzi. Według niektórych historyków ta grupa mogła dać nawet 30 tysięcy ochotników, którzy później znaleźli się w szeregach Wojska Polskiego. Trzecia grupa to są Polacy, polscy żołnierze z byłych rozwiązanych korpusów polskich w Rosji z pierwszego, drugiego i trzeciego, które znajdują się na terenie Królestwa okupacji austriackiej, i oni też bardzo szybko w te struktury tego odtwarzającego się wojska włączą i będą jedną z tych głównych sił. Z reguły to są fachowcy, którzy wcześniej mają długi czas, okres służby w armii rosyjskiej za sobą i oni wezmą aktywny udział w odtwarzaniu Wojska Polskiego. Głównie formacji kawaleryjskich i właściwie cały początek artylerii konnej to jest oparty o tych oficerów z armii rosyjskiej i z byłych korpusów polskich w Rosji. No i kolejna grupa, też złożona, mam tu na myśli głównie oficerów i podoficerów, to są fachowcy, którzy wcześniej służyli w dwóch armiach zaborczych, mianowicie w armii rosyjskiej i w głównie, przede wszystkim w armii austro-węgierskiej. W momencie, gdy wybuchnie powstanie wielkopolskie, dołączy do tego także ta grupa, która wcześniej służyła w armii niemieckiej, ale tam będzie problem polegał na tym, że oficerów będzie bardzo mało, natomiast będzie duża grupa doskonale przygotowanych podoficerów, których będzie niekiedy o takim poziomie umiejętności dowódczych, że można ich będzie promować na pierwszy stopień oficerski, co w pewien sposób zniweluje początkowo te braki w korpusie oficerskim, szczególnie jeżeli mamy na uwadze tutaj do wojska wielkopolskie. Kolejny element, który będzie istotny wpływ miał na możliwości otwarania w ogóle wojska, to jest zasób sprzętu i tego, co wojsko potrzebuje, umundurowanie, oporządzenie, broń, amunicja, zaopatrzenie innego typu, to co się dzisiaj określa tym ogólnym mianem logistyka. Trzeba wziąć pod uwagę, że na tym obszarze odtwarzającego się państwa polskiego, które początkowo obejmuje właściwie tylko Królestwo Polskie i Galicję, nie ma żadnego przemysłu zbrojeniowego. Więc armia będzie mogła być odtwarzana wyłącznie od osoby pozostawione lub odebrane okupantom. Ta akcja uzbrajania wojsk niemieckich i austro-węgierskich, która rozpocznie się właściwie już pod koniec października, ta w Galicji, Kraków zostaje na przykład 28 października już oczyszczony z garnizonu austriackiego, więc początkowo ten zasób, na podstawie, przy pomocy którego będzie mogło być odtwarzane wojsko polskie, to będzie właściwie tylko to, co zostanie po okupantach i co zostanie im odebrane. Czyli to, co pozostają Niemcy i Cesarsko-Królewska Armia Austro-Węgierska. No i gdy podliczono te zasoby po powrocie Piłsudskiego 10 listopada i po objęciu przez niego władzy nad wojskiem 11 listopada, okazało się, że może to starczyć dla jako takiego wyposażenia 100-tysięcznej armii. I od razu pojawia się problem, o co oprzeć tą armię, czy o pobór przymusowy, czy wyłącznie o element ochotniczy. Zdecydowano się początkowo wyłącznie na formowanie wojska w oparciu o ochotników z dwóch powodów. Po pierwsze, doświadczenia szczególnie rozpadającej się armii rosyjskiej wcześniej, później przewrotu bolszewickiego i tego, co się działo w Rosji po tym fakcie oraz rozpadającej się armii austro-węgierskiej były dowodem na to, że powtórna próba wcielenia tych ludzi do kolejnej nowo tworzonej siły zbrojnej może przynieść nikłe rezultaty. Po prostu zmęczeni mężczyźni 4-letnią wojną, najczęściej już w dość podeszłym wieku, oczekiwali jednego, szybkiej demobilizacji i powrotu do domu. Najlepszym przykładem jest tutaj historia 8. Pułku Łanu, który w całości próbuje przejść na służbę do Wojska Polskiego i właściwie pierwszej nocy wszyscy szeregowcy znikają z koszar, pozostają tylko oficerowie, część podoficerów, natomiast żołnierze no, udają się do domu, więc należało oprzeć armię o ten element ochotniczy. Zresztą słusznie obliczono na początku, że tych ochotników może być między 50 a 100 tysięcy ludzi. Jak powiedziałem, tych zasobów przyjętych po okupantach starczało mniej więcej na wyekwipowanie właśnie takiej armii. Tyle, że napływ tych ochotników polegał najczęściej na tym, że do szeregów zgłaszali się ludzie nie mający przeszkolenia wojskowego, bo około 50, może nawet więcej procent tych, którzy się zgłaszali do służby w listopadzie, grudniu, styczniu czy w lutym 19 roku, to była młodzież inteligencka, to byli głównie studenci i gimnazjaliści. Czyli ludzie nie posiadający żadnego przeszkolenia wojskowego, zanim można z nich było zrobić jakikolwiek użytek w toczących się walkach, no musieli przejść choćby ten okres podstawowego uzbrojenia. A tutaj się odbijały właśnie te braki, o których mówiłem. Jak się czyta opisy pamiętnikarskie, to Nieraz są sceny dość komiczne, bo stoi pluton w szeregu, jeden pan w meloniku, drugi w kapeluszu, trzeci w jakichś tam cywilnych lakierkach, bo nie było nawet początkowo w całości w co ubrać tą armię. Stąd też to, co się później pojawi w XIX i XX roku, ta konieczność sprowadzania zaopatrzenia wojskowego poprzez tą polską wojskową misję zakupów w Paryżu z zachodu. Bez tego nie udałoby się ani otworzyć struktur armii, ani utrzymać tej świeżo zdobytej niepodległości, szczególnie kiedy rozpoczęła się wojna polsko-sowiecka. I właśnie mniej więcej do grudnia 19 roku trwa ten całkowicie ochotniczy czas tworzenia Wojska Polskiego. Co prawda próbuje się w grudniu w Galicji, wprowadzono pobór, ale on dał bardzo kiepskie rezultaty. Po prostu bardzo duża liczba ludzi zobowiązanych do poboru nie zgłaszała się w ogóle do komisji poborowych. 19 stycznia pierwszy rocznik powołany został do przymusowej służby wojskowej na terenie Królestwa. 7 marca wprowadzony jest pobór 6 roczników. On będzie realizowany aż właściwie do późnej wiosny, czy nawet do początku lata roku 19, ale to wcale nie oznacza, że rezygnuje się z tego naboru ochotniczego. On co najmniej do późnego lata, jesieni 19 roku, według niektórych obliczeń, co najmniej 25, nawet może do 40% żołnierzy pochodziło z zaciągu ochotniczego. No większość, czy też znaczna część pułków kawalerii była formowana właśnie w oparciu o głównie zaciąg ochotniczy. Czyli ktoś kiedyś użył przed wojną, już nie pamiętam, to chyba Gierowski w jednej ze swoich prac użył takiego określenia, że to wojsko powstawało jak przysłowiowy Feniks z popiołów. Rzeczywiście to jest fenomen, wydaje mi się, że co najmniej na skalę europejską, gdzie właściwie z niczego udało się w ciągu 8 tygodni stworzyć, no, na początku jako tako skleconą, ale armię, która zaczynała bardzo szybko nabierać struktur regularnego wojska. Jak pokazały choćby operacje już zimą z przełomu 18-19 roku toczone z ukraińską armią halicką, a później także z armią URL-u i z napierającymi wojskami sowieckimi, znaczna część tych oddziałów już posiadała jako taką swoistość, że można je było rzucać na front. Zresztą na front wtedy szło wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość bojową. Nawet zakładano taką oto sytuację, że każdy szwadron, każda bateria, każdy batalion przygotowany do walki, niezależnie od tego, jak się w jakim stanie była formowana pozostała część jego macierzystego oddziału, czyli pułku, w tym czasie miał być wysyłany na front. Dopiero na froncie te oddziały miały być łączone. Sytuacja bojowa niekiedy powodowała takie sytuacje, że takie łączenie trwało nawet i do pół roku. Poszczególne szwadrony czy bataliony, czy baterie zbierały się w ramach tworzonych później struktur dywizyjnych, które były jak gdyby takim pierwszym okresem kończącym ten początkowy okres formowania Wojska Polskiego. O szybkości tych działań i o skali może świadczyć fakt, że właśnie już wiosną 1919 roku siły zbrojne liczą 170 tysięcy ludzi, z czego oblicza się, że około 80 tysięcy już było zaangażowanych bezpośrednio w działania frontowe. Przypominam jeszcze raz fakt, że właściwie armia zaczyna powstawać od zera. Jest to ogromny wysiłek mobilizacyjny i przeczący temu stereotypowi, że Słowianie nie mają zdolności organizacyjnych. To nie jest prawdą. Gdyby wziąć tylko Polaków pod jako element pozwalający na obalenie tego stereotypu, to tu jest tego bardzo dobry przykład, że właściwie samodzielnie żeśmy wtedy jeszcze bez jakiejkolwiek pomocy praktycznie z zewnątrz byli w stanie zorganizować armię. Tyle, że wtedy wiosną 19 roku to był kres możliwości. Nie chodzi tu o możliwości ludzkie, chociaż to też były ograniczone dość w tym czasie, tak jak choćby z tych powodów, o których wspomniałem na początku, ale głównie jeżeli chodzi o kwestie materialne. bez pomocy Zachodu byłby to absolutny kres możliwości, przy czym każdy tydzień toczonych walk wyczerpywałby zapasy, których nie można było samodzielnie w żaden sposób odnowić. No tak wydaje mi się, że w najogólniejszych jakichś takich zarysach wyglądało to odtwarzanie armii. Warto jeszcze może na koniec wspomnieć, że to nie były tylko te podstawowe trzy bronie, czyli piechota, kawaleria i artyleria, ale także powstawały te formacje, które nosiły ten zaczyn nowoczesności w sobie, mianowicie odtwarzało się lotnictwo, też na zasadzie właściwie początkowo oddolnych inicjatyw poszczególnych osób, pilotów, którzy przejmowali sprzęt, przejmowali lotnisko, jak choćby Lewandówkę Lwowską, czy lotnisko w Krakowie, czy Chóreczko pod Przemyślem, tam powstają te pierwsze formacje lotnicze. Pod koniec 18 roku już rozpoczyna się tworzenie od zera polskiej marynarki wojennej. Powstają pierwsze formacje pancerne, na początku są to wyłącznie pociągi pancerne, później do tego dojdą samochody pancerne i ten pierwszy pułk czołgu, który przybędzie z armią Hallera. Także jeszcze raz to warto podkreślić, że był to ogromny wysiłek organizacyjny, mobilizacyjny, bym powiedział nawet ponad miarę ówczesnych polskich możliwości. Okazało się, że w tej skrajnej biedzie, jeżeli chodzi o te możliwości wojskowe, udało się jednak wystawić armię, która była w stanie w tym czasie toczyć nie tylko działań walki obronnej, tak jak tutaj dalej będzie z tej naszej dyskusji wynikało, także podejmować operacje zaczepne już wiosną 19 roku, zakrojone tak na szerszą skalę.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Warto tutaj też odnotować niejako w stosunku do tego, co pan przed chwilą powiedział, że w takim powszechnym odczuciu no, funkcjonuje to sformułowanie wojna 1920 roku. Tymczasem ważne z punktu widzenia przebiegu tego konfliktu działania wojenne toczyły się także w roku 1919. Wydaje się, że one pozostają niejako w cieniu ważkich wydarzeń z roku 1920, więc być może warto też się nad nimi pochylić i przeanalizować, na ile to, co się działo w roku 19, miało przełożenie dla przebiegu tego konfliktu. I tutaj o taką krótką analizę tych operacji, które były prowadzone przez Wojsko Polskie w tym czasie, chciałem poprosić profesora Juliusza Tyma.
Rzeczywiście w powszechnej świadomości panuje takie przekonanie, że wojna z Polski, z bolszewicką Rosją, to przede wszystkim rok 1920. Jeżeli popatrzymy na historiografię przedwojenną, to wówczas również lansowano pewną mylną z perspektywy stulecia datę. Mówiono, że ta wojna zaczęła się w połowie lutego 1919 roku. Tymczasem należy pamiętać o tym, że już w grudniu 1918 roku polskie siły samoobrony Litwy i Białorusi zostały uznane za część Wojska Polskiego, a więc w momencie, kiedy rezultatem operacji zaczepnej wojsk sowieckich w styczniu 1919 roku było opanowanie Wilna, to należy to traktować jako walki z Wojskiem Polskim, a więc początek tego konfliktu zbrojnego. Wówczas jeszcze Wojsko Polskie było na tyle słabe, że nie było w stanie jakoś skutecznie odpowiedzieć na tą operację zaczepną. Ona zresztą dosyć szybko uległa wyhamowaniu. Natomiast jeżeli mówimy o kolejnych działaniach wojennych, które były toczone w 1919 roku, to należy tutaj przede wszystkim podkreślić dwie kwestie. Jedna to kwestia natury politycznej, a więc to, że marszałek Józef Piłsudski był, no wtedy jeszcze może nie marszałek, tak, po prostu Józef Piłsudski był wtedy zarówno tymczasowym naczelnikiem państwa, jak również wodzem naczelnym i starał się przy pomocy sił zbrojnych realizować swoją koncepcję federacyjną. A druga kwestia to kwestia tego, jaka jest charakterystyka wschodniego teatru działań wojennych Rzeczypospolitej. To jest teren, który dzieli się na trzy obszary operacyjne. Od północy to jest litewsko-białoruski obszar operacyjny, na południu z kolei ukraiński obszar operacyjny, a rozdziela je bariera Błot Poleskich, czyli poleski obszar operacyjny. Polesie odgrywało wówczas bardzo ważną strategiczną rolę, ponieważ ten, kto kontrolował Polesie, mógł w pewien sposób kontrolować działania, które przebiegały na jednym bądź drugim obszarze operacyjnym, ponieważ była to bariera, przez którą z północy na południe biegły tylko trzy drogi rokadowe. I tutaj mamy do czynienia z czysto militarnym znaczeniem tego obszaru. Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje wiosną 1919 roku, to z jednej strony możemy dostrzec, że w marcu 1919 roku Wojsko Polskie prowadzi działania zaczepne właśnie na Polesiu, zmierzające do tego, aby kolejne węzły komunikacyjne i rokady opanować i w ten sposób zapewnić sobie pewną kontrolę nad całością działań na wschodnim teatrze działań wojennych, a z drugiej strony w połowie kwietnia rozpoczyna się pierwsza duża operacja zaczepna Wojska Polskiego, która jest znana jako Wyprawa Wileńska. I wówczas trzy zgrupowania taktyczne uderzają czołowo na trzy węzły komunikacyjne na terenie litewsko-białoruskiego obszaru operacyjnego, czyli Nowogródek, Baranowicze i Lidę, a jednocześnie pierwsza brygada jazdy, wówczas jeszcze funkcjonująca jako grupa jazdy pułkownika Beliny Prażmowskiego, wykonuje zagon kawaleryjski na Wilno i dzięki temu, że jakby równocześnie została opanowana Lida, to przy pomocy transportów kolejowych po zdobyciu stacji kolejowej w Wilnie te pociągi są kierowane w rejon Lidy i tam następuje załadowanie na te transporty kolejowe oddziałów 1. Dywizji Piechoty Legionów, która przy pomocy właśnie pociągów zmierza na pomoc zarówno polskim kawalerzystom, którzy walczą na ulicach Wilna, jak również polskiej ludności Wilna, która samorzutnie chwyciła za broń, chcąc wesprzeć polskich żołnierzy. I to jest pierwsza operacja zaczepna, gdzie widać duży rozmach, jeżeli chodzi o zakres zarówno przestrzenny, jak również rzeczowy. W rezultacie wszystkie te cztery miejscowości zostały opanowane, ale oczywiście tym celem najważniejszym obiektem było Wilno. I to jest pewien element realizacji koncepcji federacyjnej Józefa Piłsudskiego. Niestety odezwa skierowana do mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego spełzła na niczym, ponieważ wówczas również znaleźliśmy się w konflikcie z Litwinami, którzy traktowali Wilno jako część ich niepodległego państwa. A więc tutaj te cele polityczne nie zostały osiągnięte, natomiast jakby w ślad za tą pierwszą operacją zaczepną, ciąg dalszy po pewnej pauzie operacyjnej to są dalsze działania zaczepne, które są prowadzone na obszarze Wileńszczyzny, które kończą się opanowaniem Mołodeczna i wyjściem praktycznie na późniejszą linię granicy polsko-łotewskiej. Jednocześnie latem 1919 roku mamy kolejne działania zaczepne, które są prowadzone na Mińsk litewski, który zostaje opanowany w pierwszych dniach sierpnia, a już pod koniec tego miesiąca Wojsko Polskie wychodzi na linię Berezyny. 28 sierpnia zostaje opanowany Bobrujsk. Było to możliwe również dzięki temu, że cały czas następuje rozbudowa Wojska Polskiego. Kolejne zgrupowania taktyczne tworzone doraźnie są przeorganizowane, że tak powiem, kolokwialnie ubierane w ramy regularnych jednostek. Między innymi te siły, które opanowały Mińsk, a potem Bobrujsk, to jest Wielkopolska Grupa generała Konarzewskiego, która za chwilę będzie funkcjonować jako pierwsza dywizja strzelców wielkopolskich, czyli późniejsza 14. Wielkopolska Dywizja Piechoty. I żeby już jakby kończyć, można powiedzieć, praktycznie te rubieże daleko, daleko wysunięte na wschód, to są te linie, które wówczas udało się opanować i utrzymać aż do lipca 1920 roku, pomimo tego, że przeciwnik, czyli strona sowiecka, podejmowała różnego rodzaju działania zmierzające do tego, żeby ten stan rzeczy zmienić, to zarówno w skali taktycznej, jak również w skali operacyjnej. Można tutaj dodać, że takim jakby ostatnim akordem wieńczącym te działania, to są działania, które rozpoczynają się w grudniu 19 roku, ale skończą się w styczniu 1920 roku, czyli to jest wspólna polsko-łotewska operacja zaczepna, w wyniku której wsparliśmy wojska łotewskie i wówczas opanowany został Dyneburg, co oznacza, że wojsko polskie nie tylko wyszło na linię rzeki Dźwiny, ale również przekroczyło ją. Dziękuję.
Dziękuję, panie profesorze. Następne zagadnienie chciałbym skierować do doktora Łukasza Przybyło. Mianowicie, myślę, że byłoby interesujące porównać sposób prowadzenia działań wojennych przez obie strony, w sensie stronę polską i sowiecką, w odniesieniu do tego, jak to wyglądało w czasie I wojny światowej, czy coś się zmieniło, jak wyglądała sztuka operacyjna w tym czasie. I ewentualnie, gdyby pan doktor chciał coś jeszcze uzupełnić do tego, co tu było powiedziane wcześniej na te tematy, to również to jest dobry moment. I przejdziemy do kolejnych zagadnień.
Trzeba pamiętać, że ta wojna, wielka wojna, która trwała przez poprzednie 4 lata, od 14 do 18 roku, spowodowała, że państwa stały się olbrzymimi organizmami przemysłowymi zaopatrującymi front. Niemcy, Austria, Rosja, Francja, Wielka Brytania, później Stany Zjednoczone stały się organizacjami, które swoją energię skupiały na tym, żeby energia obywateli i przemysłu płynęła w kierunku frontu. Jak przypomnimy sobie, jakie jest dzienne zużycie amunicji na froncie zachodnim, w ciągu jednego dnia Francuzi potrafią zużyć 1,5 miliona pocisków. Są to liczby niewyobrażalne, jeżeli chodzi o kampanię w całej Europie centralno-wschodniej, które mają miejsce po 18 roku. To załamanie państw, przemysłów i całej organizacji powoduje, że armie ścierające się w czasie wojny polsko-bolszewickiej, polsko-ukraińskiej, w mniejszym stopniu w Powstaniu Wielkopolskim czy Powstaniach Śląskich, zawsze cierpią na niedobór środków materialnych. A jeżeli w ogóle porównujemy się do kampanii pierwszowojennych, to ta bieda staje się jeszcze bardziej oczywista. Ważniejsze jest jednak to, że cała kadra oficerska, generalska, zarządzająca tym wysiłkiem wojskowym, ona się przyzwyczaiła przez te 4 lata do pewnego rodzaju poziomu inwestycji w ofensywę na przykład, tak? Czy inwestycji w obronę. Przewidywano, że na każdy kilometr bronionego frontu musimy mieć 3 działa lekkie, jedno ciężkie, że to musi obsadzać jakaś jednostka, powiedzmy batalion, linie muszą być umocnione, co powoduje, że trzeba wykopać ziemianki, trzeba przywieźć deski. Umocnione oznacza również drut kolczasty. Drut kolczasty był zużywany w tak gigantycznych ilościach, że w ciągu tylko jednego miesiąca likwidacji Przedmościa Warszawskiego, które przygotowali Niemcy w 1915 i 16 roku, wywieziono 100 ton drutu kolczastego. I udało się wtedy rozmontować około 1/3 zasieków, które tam były. To są niewyobrażalne ilości materiału wojennego, który był użytkowany w czasie I wojny światowej. Teraz postawmy się w sytuacji dowódców. Oni przez te 4 lata przyzwyczaili się do procedur, przyzwyczaili się do sposobu prowadzenia działań wojennych, przyzwyczaili się do tego, że posiadają te zasoby i nagle muszą działać w sytuacji, w której tych zasobów w zasadzie nie posiadają. I oni stoją w rozkroku. Spora część oficerów nie potrafiła się przystosować do tego systemu myślenia, które wymuszała ta bieda. I co powodowało, że na przykład starali się utrzymać linię, tak jak w I wojnie światowej. Ciągła linia okopów od Morza Bałtyckiego prawie że do Morza Czarnego. Chodziło o to, żeby nigdzie nie mógł wniknąć przeciwnik. Przeciwnik był silny, to były armie wielomilionowe. Na Białorusi w 15 roku stacjonowało po jednej i po drugiej stronie prawie 2 miliony żołnierzy. z jednej strony niemieckich, z drugiej strony carskich. W czasie II wojny światowej na samej Białorusi po stronie Armii Czerwonej i Wehrmachtu ten sam teatr działań wojennych wypełniony był w prawie 2,5 milionami żołnierzy. I nagle w 1919 i 1920 roku po każdej ze stron jest około 100 tysięcy żołnierzy. Front ma 400 kilometrów i stosując standardy I wojny światowej, no nijak nie da się tego obsadzić. Nie da się wybudować okopów. Nie da się wybudować drugiej, trzeciej linii okopów, tak jak to mówiły regulaminy pierwszowojenne. Nie da się wybudować zasieków i trzeba zacząć myśleć. Trzeba zacząć manewrować, trzeba zacząć rozpoznawać przeciwnika, trzeba wiedzieć, co on chce zrobić. To jest cała gama czynności, które w czasie pierwszej wojny światowej obumarły trochę. Bo starcie mas, starcie wagonów z amunicją powodowały, że spora część tych umiejętności została albo zapomniana, albo się nie wykształciła wśród oficerów. I tu okazuje się, że Piłsudski, który przez wiele lat był wielkim miłośnikiem kampanii napoleońskich, zajadłym czytelnikiem opracowań dotyczących wojen zjednoczeniowych Niemiec, znalazł się idealnie, ponieważ te wojny bardzo przypominają wojny epoki Napoleona i Moltkego. To są, maszerują kolumny, zagony jazdy wykonują zagony, rajdy wykonują rozpoznanie, żołnierze, oficerowie działają w sytuacji mgły wojny, w której liczy się inicjatywa, liczy się to, czy ktoś chce walczyć, a to, co powiedział pan profesor Smoliński, że 25-40% armii to są ochotnicy, to jest bardzo ważne w tym momencie, ponieważ oni chcą walczyć, są zmotywowani i nawet jak ponoszą klęskę, to się wycofują i szukają swoich jednostek, wracają do nich. I to starcie między wojną masową, przemysłową, a tym, co się dzieje w latach 19-20 na wschodzie, to jest rzeczywiście coś, w czym mogli się znaleźć ci ochotnicy.
Dziękuję bardzo. Następne pytanie chciałbym skierować do profesora Juliusza Tyma, ponieważ pan profesor wspominał o działaniach ofensywnych Wojska Polskiego prowadzonych w 1919 roku. No do tego oczywiście dochodzi jeszcze polska ofensywa na Ukrainie w roku 1920 i te fakty niekiedy powodują powstawanie takich, wydaje się, nie do końca uprawnionych stwierdzeń, jakoby de facto stroną ofensywną tego konfliktu była strona polska, a jeżeli chodzi o działania polskie na Ukrainie z roku 1920, niekiedy się możemy spotkać z takimi sformułowaniami, że tutaj niejako one sprowokowały Sowietów do ofensywy na Polskę i tutaj Polacy generalnie być może niepotrzebnie się angażowali, by realizować interesy strony ukraińskiej, gdyż wystawili się w ten sposób na kontratak strony sowieckiej, a i tak tych swoich interesów na Ukrainie nie zrealizowali. Czy mógłby pan to jakoś skomentować, bo warto, żeby te kwestie starać się wyjaśnić, aby nie budziły tego rodzaju skojarzeń i wątpliwości.
Tak jak już wspomniałem, strona sowiecka przeszła do działań zaczepnych na przełomie 1918-1919 roku, ale one zostały stosunkowo szybko przez nas wyhamowane, co nie znaczy, że Sowieci nie byli zainteresowani kontynuowaniem już nie tylko działań zaczepnych w sensie militarnym, ale w ogóle potężnej ofensywy na Europę Zachodnią, bo to był cel główny komunizmu. To był również cel władz politycznych ówczesnej Rosji bolszewickiej, ale również jeden z celów ideologicznych ówczesnej międzynarodówki komunistycznej. A więc zaniesienie rewolucji na sowieckich bagnetach do Europy Zachodniej. I oczywiście to był pewien cel, natomiast trzeba było posiadać odpowiednie siły i środki umożliwiające realizację tego zamiaru. Pamiętać należy o tym, że wówczas Rosja jest ogarnięta wojną domową. I ta wojna domowa toczy się na wielu frontach. Można powiedzieć, że w pewien sposób to, co się dzieje w Rosji, przypominało również to, co się działo w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Gdzie my w momencie, kiedy odzyskaliśmy niepodległość w listopadzie 1918 roku, już mamy konflikt polsko-ukraiński. Za chwilę pojawiają się kolejne konflikty. Konflikt z Czechami o Śląsk, konflikt polsko-niemiecki, którego skutkiem będzie powstanie wielkopolskie. Tak jak już również wspomniałem, konflikt z Litwą. W podobnej sytuacji wówczas jest Rosja, która na wielu frontach prowadzi walki nie tylko z siłami Białej Rosji, ale również z wojskami interwencyjnymi. I to począwszy od części europejskiej, a skończywszy na Dalekim Wschodzie. W związku z tym wówczas władze sowieckie nie były w stanie skoncentrować wszystkich sił tylko i wyłącznie na Polsce. To natomiast było możliwe w 1920 roku. Jeżeli popatrzymy na ostatnie miesiące 1919 roku, to ta sytuacja na frontach wojny domowej zaczyna się zmieniać i wówczas strona bolszewicka zaczyna rosnąć w siłę. Rzeczywiście na tak zwany front przeciw Polski może kierować coraz większy potencjał militarny. Dzięki sukcesowi polskiego, czy sukcesom polskiego radiowywiadu, który tak naprawdę latem 1919 roku zaczął przejmować bardzo dużą ilość sowieckiej korespondencji radiowej, myśmy o wielu zamiarach bolszewickich wiedzieli z wyprzedzeniem. I wówczas również udało się nam rozpoznać, znaczy w pierwszych tygodniach 1920 roku udało nam się rozpoznać sowieckie zamiary dotyczące planu wojny z Polską. Kolejne jakby wysiłki radiowywiadu nakierowane na pozyskiwanie dalszych informacji tylko umacniały Józefa Piłsudskiego w przekonaniu, że no, czeka nas śmiertelna rozgrywka. W rezultacie rodzi się pytanie, czy należy szukać rozstrzygnięcia na litewsko-białoruskim obszarze operacyjnym, czy na ukraińskim obszarze operacyjnym. Dzięki temu, że rozpoznaliśmy zamiary sowieckie, wiedzieliśmy, że do tego rozstrzygnięcia dojdzie na północ od Polesia. Ale był problem, co zrobić z siłami bolszewickimi na południe od Polesia. Na to nakłada się polityka, skoro z idei federacyjnej nie udało się zrealizować w stosunku do Litwinów. Skoro nie udało się jej zrealizować w stosunku do Białorusinów, ponieważ tam w ogóle no, nie było świadomości narodowej. Tam jedynie elity białoruskie były zainteresowane niepodległością Białorusi. Mało kto pamięta o tym, że przecież w Warszawie cały czas funkcjonował rząd białoruski. A w jednym z naszych sojuszników była grupa, czy później dywizja generała Bałachowicza, czyli dywizja de facto białoruska. No więc Piłsudski zdecydował się sięgnąć po tą trzecią opcję, czyli próbę zbudowania pewnego sojuszu z Ukrainą, z Ukraińską Republiką Ludową, na czele której stał Semen Petlura. To są wielomiesięczne rozmowy toczone w drugiej połowie 1919 roku oraz w pierwszych miesiącach 1920 roku, które wreszcie w drugiej połowie kwietnia skutkowały zawarciem sojuszu politycznego. Wówczas Piłsudski zdecydował się, że spróbujemy najpierw rozbić siły sowieckie na obszarze Ukrainy, wesprzeć tam tworzącą się niepodległe państwo ukraińskie, a później będziemy szukać rozstrzygnięcia konfliktu zbrojnego na litewsko-białoruskim obszarze operacyjnym. Stąd też zamysł operacji zaczepnej Wojska Polskiego na Ukrainie. Przy czym chciałbym tutaj podkreślić, że w tej wojnie to nie było jakieś nagłe rozstrzygnięcia, że o, teraz w ciągu tygodnia nagle ktoś wpada na pomysł, że zaatakujemy Kijów. Podobnie zresztą jak plan Bitwy Warszawskiej też nie powstał w nocy z 5 na 6 sierpnia 20 roku, tylko to była konsekwencja pewnych decyzji, które były podjęte wiele, wiele tygodni wcześniej. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że zaczątki planowania operacji zaczepnej na ukraińskim obszarze operacyjnym to jest styczeń 1920 roku, a wykonanie mamy na przełomie kwietnia i maja, przy czym te ostatnie tygodnie przed rozpoczęciem operacji zaczepnej, czyli kwiecień, to jest kulminacja pewnych przygotowań do tejże operacji. To jest bardzo dobrze zaplanowana, zorganizowana i przeprowadzona operacja. Bardzo dobrze zostało rozpoznane ugrupowanie wojsk sowieckich na Ukrainie. W związku z tym nasze uderzenia są skierowane przede wszystkim w luki w ugrupowaniu bojowym przeciwnika. Mamy do czynienia nie tylko z działaniami w formie uderzenia czołowego, ale również to są działania głębokie w postaci właśnie zagonów kawaleryjskich na pewne węzły komunikacyjne. To jest przede wszystkim zagon dywizji jazdy na Koziatyn. Wówczas po raz pierwszy w Wojsku Polskim została sformowana dywizja jazdy. Wcześniej były tylko brygady. Na potrzeby tego konkretnego działania stworzono dywizję. Był problem, kto ma stanąć na jej czele. Poszczególni dowódcy poszczególnych dywizji jazdy nie bardzo nadawali się do dowodzenia takim większym zgrupowaniem kawalerii. Wówczas sięgnięto po generała, który okazało się był człowiekiem od zadań trudnych. W zasadzie można powiedzieć prawie, że niemożliwych. To był generał Jan Romer, który właśnie w czasie I wojny światowej, walcząc w szeregach armii austriackiej, dał się poznać jako taki dowódca, dla którego nie ma zadań trudnych. Jak się wydawało, że coś jest niemożliwe, tam kierowano pułkownika, później generała Romera. On o tym nie wiedział, że to jest niemożliwe i to wykonywał. W związku z tym to właśnie on został dowódcą dywizji jazdy i ta dywizja w drugim dniu operacji opanowała węzeł komunikacyjny w Koziatynie, który znajdował się na rokadzie łączącej tyły 12 i 14 Armii Sowieckiej. W ciągu dwóch dni ta dywizja pokonała ponad 120 km, działając w lukach między ugrupowaniem przeciwnika, a później na jego tyłach. Drugim takim zagonem był zagon 7 Brygady Jazdy na Malin, na linii komunikacyjnej łączącej Korosteń z Kijowem. Wówczas również mamy do czynienia z pierwszą próbą wykonania zagonu motorowego czy pancerno-motorowego, gdzie część pierwszego pułku piechoty Legionów zostaje przy pomocy samochodów ciężarowych przemieszczona w ubezpieczeniu plutonów samochodów pancernych bocznymi drogami po to, aby opanować Żytomierz, znajdujący się na tyłach jednej z dywizji sowieckich, który również był ważnym węzłem komunikacyjnym na drodze wiodącej do Kijowa. W rezultacie 7 maja Wojsko Polskie opanowało Kijów, a 11 maja weszliśmy, powiedziałbym, dosyć głęboko na teren ukraińskiego obszaru operacyjnego i wówczas ta operacja zaczepna została zatrzymana. To wynikało z charakterystyki terenu. Po prostu odchylenie się Dniepru w kierunku wschodnim, a jednocześnie Dniestru w kierunku południa powodowało, że dalej teren się rozszerzał, a my nie mieliśmy na tyle potencjału wojskowego, aby wypełnić tęże przestrzeń. W związku z tym liczono, że w kolejnych tygodniach odradzające się czy powstające niepodległe państwo ukraińskie zbuduje własne siły zbrojne, które będą mogły wypełnić te luki w naszym płytkim ugrupowaniu kordonowym. Rzeczywiście wówczas została zorganizowana istniejąca już wcześniej armia czynna Ukraińskiej Republiki Ludowej, została połączona w całość pod dowództwem generała Omelianowicza Pawlenki i ona do końca wojny z bolszewicką Rosją będzie prowadziła działania na naszym prawym skrzydle. Można powiedzieć, to będzie nasz najwierniejszy sojusznik w wojnie z bolszewicką Rosją. Dlaczego poszliśmy tak daleko? Dlaczego opanowaliśmy Kijów? Po to, aby wesprzeć odradzającą się niepodległość Ukrainy. No niestety okazało się, że tego państwa nie udało się odbudować czy stworzyć wówczas. Dlaczego tak się stało? Można wskazać na dwa główne powody. Przede wszystkim bardzo silna bolszewizacja bądź wręcz anarchizacja ukraińskiej wsi i pewne niezrozumienie przez ówczesne ukraińskie elity tego, że tym argumentem, który przemawia za argumentami politycznymi, jest wówczas siła zbrojna. Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w miejscowościach opanowanych przez Wojsko Polskie i oddziały ukraińskie, tam bardzo szybko tworzą się ukraińskie władze administracyjne, zaczyna funkcjonować normalne życie, pojawia się nowy pieniądz, który jest akceptowany przez Ukraińców, to są karbowańce. Niestety właśnie niezrozumienie tego, że w ślad za argumentami politycznymi musi iść argument siły i to, że ta armia ukraińska tak naprawdę była bardzo słaba, a można było liczyć na więcej, to spowodowało, że wówczas tej niepodległości ukraińskiej nie udało się obronić.
Ja mogę coś do tego dodać?
Tak, proszę.
Tu widać wyraźnie ten postęp, jak wzrasta wartość Wojska Polskiego, które jest zdolne już w 2020 roku do podjęcia takich działań zbrojnych, jak ta słynna ofensywa kijowska. Ja bym na jeszcze jeden element zwrócił uwagę, mianowicie sama postać Józefa Piłsudskiego, bo on się tutaj nam pojawia, aczkolwiek jako wydajeby się rzecz oczywista. Należy wziąć pod uwagę, że to jest znany jedyny mi w historii świata przypadek, gdzie wojnę prowadzi i wygrywa człowiek nie posiadający po pierwsze żadnego formalnego wykształcenia wojskowego, mało tego, człowiek, który właściwie nigdy nie przyszedł przez żadną regularną armię, który nie posiada żadnego stopnia wojskowego. On w armii austro-węgierskiej był brygadierem. Brygadier nie był stopniem wojskowym, tylko tytułem wojskowym. Piłsudski nie był nawet szeregowcem. Później w Wojsku Polskim jest pierwszym marszałkiem Wojska Polskiego. To też nie jest stopień, tylko tytuł. Śmigły był marszałkiem jako stopień wojskowy. Natomiast Józef Piłsudski miał tylko tytuł wojskowy. Więc no nie chcę tu używać słowa, że wojskowy geniusz, ale samorodny talent, który w tych specyficznych warunkach, w jakich się toczy ta wojna polsko-sowiecka, potrafi właśnie tą swoją wiedzę opartą głównie o głębokie, naprawdę dogłębne studia, głównie wojen napoleońskich, poprowadzić armię właściwie do zwycięstwa, bo właściwie do ostatecznego zwycięstwa, tak, jesienią 20 roku. To jest swoisty fenomen.
Jeżeli można tutaj przy tej okazji, bo to jest ważna kwestia, w jaki sposób budowano system dowodzenia Wojska Polskiego i tutaj oczywiście olbrzymia rola marszałka Józefa Piłsudskiego, ale pamiętajmy, że to jest doskonały organizator, który wyniósł te umiejętności jeszcze z konspiracji, kiedy budował organizację bojową PPS, który ma swoisty, specyficzny styl dowodzenia, który stawia na sprawdzonych ludzi. Sprawdzeni ludzie to są dla niego ci, którzy byli z nim razem w organizacji bojowej PPS, którzy byli z nim razem w Legionach, ale to są również ci dowódcy, którym już w trakcie wojny z bolszewicką Rosją, czy też w trakcie tych innych konfliktów równolegle toczących się, czy to z Czechami, czy też z Ukraińcami, czy w powstaniu wielkopolskim, że oni się tam sprawdzili i można im zaufać. Przy czym cechą charakterystyczną jest również to, że on z doświadczeń I wojny światowej wyniósł olbrzymią niechęć do takiego sztabowania, że tak powiem, w takim austriacko-węgierskim wydaniu. Znacznie, znacznie bardziej sobie cenił, myślę, tutaj działalność sztabów niemieckich. I to, co jest cechą charakterystyczną, to jest to, że on się posługuje wąską grupą oficerów, która tworzy jego sztab ścisły. I oczywiście w Warszawie funkcjonuje Ministerstwo Spraw Wojskowych, ale tam wiceministrem, a później ministrem jest jego zaufany człowiek, no, szef sztabu pierwszej brygady, czyli tak zwany po prostu nazywany szefem, czyli generał Kazimierz Sosnkowski. Natomiast tak naprawdę to sztab generalny jest tą częścią Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, która tylko ma zajmować się pewnymi szczegółami ogólnych koncepcji,